Kochani, pewnie o tym mówiłem, a jak nie, i tak niektórzy wiedzą o tym, że ta pieśń, która była śpiewana, a nie wiedziałem, że będzie śpiewana dzisiaj. Jest to z całego śpiewnika Pielgrzyma, gdzie tej podstawowej wersji, gdzie mamy 860 pieśni. Akurat ta pieśń do mnie najbardziej przemawia, słowa tej pieśni. Za mnie, tam na Golgocie wisiał Jezus Chrystus. Za mnie został zabity. Zajął moje miejsce. Jak wspominałem wcześniej, miłość Boża jest dla mnie niezrozumiała. Ja jako człowiek próbuję zrozumieć, jak można tak kochać. I nie umiem tego pojąć. Nie znam nikogo innego, kto by kochał tak jak Jezus. Nie znam nikogo innego, kto by kochał tak jak On. I to nie jest miłość okazana tylko dla mnie. On tą miłość ma tak potężną, że jest w stanie i chciałby, aby wszyscy ludzie ją przyjęli. Tak czytamy w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Ale nie wszyscy ludzie chcą poznać Jezusa. A może jeżeli już się decydują na to, żeby Go poznać, to nie wszyscy ludzie chcą słuchać Jezusa i swoje życie starać się tak przeżywać na tej ziemi, aby podobać się Panu Jezusowi. Cudowny jest mój Zbawiciel, Jezus Chrystus. Kochani, zanim skłonimy swe kolana dzisiaj w modlitwie, ja chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie słowa zapisane w liście do Hebrajczyków. Rozdział 10. I będę dzisiaj czytał od wiersza 11. I autor pisze tak. Pisze o czasie, kiedy obowiązywał zakon mojżeszowy. Pisze o tym, kiedy funkcjonowała służba świątynna w Jerozolimie. Cały system ofiar składanych zgodnie z prawem Bożym. Wcześniej, do momentu śmierci Jezusa. I autor pisze tak. A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, cudowny jest mój Zbawiciel, lecz ten, Jezus Chrystus, lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga. Zwróćcie uwagę na potężną różnicę. Tu jest wykazana różnica między starym przymierzem a nowym. Wcześniej w tym rozdziale, gdybyśmy czytali, to możemy tam przeczytać, że oto stare zamyka, a nowe teraz jest przymierze. Ale zobaczcie w tych dwóch wierszach, jaka jest potężna różnica. Otóż tam każdy kapłan, a były ich setki, a może i tysiące, codziennie składali, wykonywali Bożą służbę i składali ofiary, które nie mogły zgładzić grzechu. Nie mogły zgładzić grzechu. A Jezus Chrystus jeden raz złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze i zasiadł po prawicy Boga. Jeden raz. Jedna ofiara Jezusa Chrystusa wystarcza. wystarcza. Do dzisiaj wystarcza. Niedaleko od nas, jesteśmy w Gliwicach, tak zwany Śląsk Cieszyński. Pamiętam, gdy wiele lat temu stał tu brat Jan Guńka, który już jest u Pana. I kiedy mówił tak, jak tą gwarą tam się mówi, ta krew Jezusa jeszcze płaci. Ta krew Jezusa jeszcze płaci. Jest wystarczającą zapłatą za grzech każdego człowieka. Wystarczającą zapłatą. I tylko jedna ofiara. I Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus wrócił na miejsce, na którym był wcześniej. Wrócił na miejsce po prawicy tronu Boga Wszechmogącego Ojca. On tam siedział, zanim przyszedł ratować mnie. On tam siedział, zanim przyszedł ciebie ratować. Wielu ludzi mówiących o sobie, że są chrześcijanami, nie wiedzą o tym, że Jezus siedział wcześniej po prawicy tronu Bożego. Myślą, że Jezus Chrystus pojawił się, zaistniał w Betlejem w stajence, gdy się urodził. A to jest tylko część prawdy. Tak, On pojawił się, zaistniał w Betlejem jako ciało, jako człowiek. Ale On jest Bogiem. On jest Bogiem. On zostawił tron, On zostawił Ojca. I wypełniając wolę Ojca, zszedł na ziemię i stał się człowiekiem. I cierpiał i czuł ból tak, jak ty czujesz. I niedostatek, tak jak i my czasem odczuwamy. Stał się człowiekiem. I gdy go pojmano, gdy był biczowany, gdy krew po nim spływała, to on czuł taki ból, jak ty i ja czujemy, gdy się zranimy, gdy ktoś nas uderzy. Bo był człowiekiem, był w ciele człowieka. I on wiedział o tym. Nie uciekał. On wiedział, że po to przyszedł na ziemię. Po to przyszedł na ziemię, aby raz złożyć ofiarę jedną i uratować ciebie i mnie. Lecz ten, powtarzam dwunasty, lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą uczynił ciebie, uczynił mnie doskonałymi przed Ojcem. Jego krew oczyściła nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiego brudu. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Kochani, to słowo się wypełniło. Mam nadzieję, że i w Twoim życiu, w moim życiu się wypełniło. Boże prawa są włożone w moje serce i w mój umysł. I mój duch ludzki, inspirowany Duchem Świętym, kiedy czynię coś złego, to przez moje sumienie przemawia do mnie. I ja wiem, pojawia się myśl. Jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Bożym dzieckiem. Ale i tak decyzja należy do mnie, bo jestem wolny. Jesteś Bożym dzieckiem. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Znasz Boże prawo. Masz je w sercu. Masz je w swoim rozumie, w swoim umyśle. A teraz pytanie. Ja je sobie zadaję, a ty zadaj je sobie. Skoro mam Boże prawo w sercu i w umyśle swoim, to jak żyję? Jak ja żyję? Dzisiaj. Pamiętacie takie bardzo znane słowa, kiedy Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów i zadaje im pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo ludzie mnie uważają? A ja troszkę to pytanie zmieniam i mówię, kim ja jestem w Jezusie dzisiaj? I co widzą ludzie, za kogo mnie uważają? Mnie. Czy ja im pokazuję, czy widać w moim życiu Jezusa Chrystusa? Czy widać w moim życiu to, że moje serce jest przepełnione Bożym Słowem? Że mój umysł jest przepełniony Bożym prawem? Czy to widać? Czy oni to widzą? Czytajmy dalej, 17. Duch Święty potem dodaje, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Dlatego Jezus Chrystus jedną ofiarę złożył i przebaczył wszelki grzech tobie i mnie. Wszelki grzech, który popełniałem, w jakim żyłem, do momentu, gdy spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Zostałem z tego wszystkiego oczyszczony. Nie muszę ponosić konsekwencji mego życia do momentu, gdy spotkałem się z Jezusem Chrystusem i gdy On uczynił mnie doskonałym przed Ojcem, bo Jego krew mnie obmyła. XIX wiersz. Mając więc, bracia, śmiałość, odwagę, mając więc śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Mając więc śmiałość, aby wejść do miejsca najświętszego. Co symbolizuje nam, co oznacza miejsce najświętsze? To jest bezpośrednia społeczność z Bogiem. I autor tego listu mówi, mając więc śmiałość, odwagę, aby przez krew Jezusa Chrystusa wejść do tego miejsca najświętszego. Wejść w społeczność z żywym Bogiem, drogą nową i żywą, nie przez składane ofiary przez kapłanów, codziennie od lat, ale przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa doskonałą. Tą drogę zapoczątkował Jezus Chrystus. Usuwając to, co przeszkadzało. Zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Jego śmierć sprawiła, że masz prawo, masz przywilej. Ja mam prawo i mam przywilej być w bezpośredniej społeczności z Bogiem. Nie potrzebuję pośredników. Nie potrzebuję obrzędów. Potrzebuję Jezusa Chrystusa. w swoim życiu i okazywania mu posłuszeństwa. I nic więcej już nie jest potrzebne. Bo to, co było potrzebne, to uczynił Jezus Chrystus na Golgocie. Przelał swoją krew. Otworzył drogę. Usunął przeszkodę. Ale autor zachęca mnie dzisiaj i ciebie również, pisząc dalej tak. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, Jezusa Chrystusa, mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone, będąc czystymi od złego sumienia. Bo teraz przecież mieszka w moim sercu Boże Słowo. I co z tego serca wychodzi? Pewnie słyszeliście, spotkaliście się z tym, jak często dzisiaj chrześcijanie mówią, a Pan Bóg patrzy na serce, a nie na uczynki, nie na inne rzeczy. Pan Bóg patrzy na serce moje. I to jest prawdą. I co widzi w moim sercu? Co On tam znajduje? Znajduje tam Boże Słowo? Znajduje tam czystość? Znajduje słowa błogosławieństwa, które wychodzą później moimi ustami? Czy znajduje to, co tam było wcześniej, zanim zostałem przez Niego oczyszczony? Złość, nienawiść, przekleństwo, gniew. Co jest w moim sercu? Ja nie wiem, co jest w Twoim sercu. Nie wiem. Ja wiem, co jest w moim sercu. Ja wiem, co jest w moim sercu. Ale to, że ja nie wiem, co jest w Twoim sercu, to nie ma znaczenia. Dobry Bóg wie, co jest w Twoim sercu, co jest w moim. On to wie. On to wie. Mogę oszukać siebie. Nie pomyliłem się. Świadomie mówię. Mogę siebie oszukać. I w Bożym Słowie kilka razy mamy zapisane ostrzeżenie: nie oszukujcie samych siebie. Mogę siebie oszukać. Mogę oszukać żonę, męża, rodzinę, zbór, braci, pastora. Mogę oszukać wszystkich. Ukryć to, co jest w moim sercu. Ale przed Bogiem nie ukryję tego. Zbliżmy się ze szczerym sercem. I niech z naszego serca wychodzi co? Okazujmy, 24 wiersz powtarzam, i okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. To, jeśli jest w moim sercu, to będzie wychodziło. Ja będę okazywał staranie o innych. A to będzie służyło do objawiania się, przejawiania się miłości i dobrych czynów. Co mam dzisiaj w sercu swoim? Co mam dzisiaj w swoim sercu? Co tam schowałem? Co wypełnia moje serce? Będę czytał jeszcze jeden wiersz, ale powtórzę 24 i 25 przeczytam. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachowując się nawzajem, a zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Okazujmy staranie jedni o drugich. Jak? Jak mamy okazywać to staranie? Pomagając, gdy jest taka potrzeba. Ale autor tego listu wskazuje nam na coś konkretnego. Okazujmy staranie jedni o drugich, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, bo wtedy możemy się spotkać, bo wtedy możemy się karmić, możemy się zachęcać, bo wtedy możemy razem przebywać przed Bożym obliczem. A autor mówi, a niektórzy mają zwyczaj, przyzwyczaili się do tego, przywykli już do tego, aby wspólne zgromadzenia opuszczać. Stały się one nie tak ważne jak na początku. Pamiętacie? Pamiętasz dzień swego nowego narodzenia, kiedy Jezus Chrystus ci łaskę okazał? Przypomnij sobie pragnienia, jakie w tobie były wtedy. Chciałaś cały czas być z braćmi i siostrami. A jak jest dzisiaj? A dlaczego? Poza, nazwę to, usprawiedliwionymi przypadkami, gdy ktoś jest w pracy i nie może, albo jest naprawdę chory i nie może. A dlaczego w środę jest nas tak mało w zborze? Przecież to jest zgromadzenie Bożego ludu. Jest potrzeba, abyście mnie zachęcali, a ja będę się starał was zachęcać. Ale to nie jest dolegliwość tylko tego zboru. Tak się dzieje we wszystkich praktycznie zborach. Co pokazuje, że pewne złe zwyczaje wkradły się do Kościoła. Złe zwyczaje. Zwyczaj opuszczania wspólnych zgromadzeń. Zwyczaj niedoceniania społeczności wspólnie przed obliczem żywego Boga, które umożliwił nam Jezus Chrystus przez swoją śmierć na Golgocie. Otworzył nam drogę nową, żywą, jak czytaliśmy. Abyśmy mogli zbliżyć się do Boga. Abyśmy mogli mieć z Nim społeczność. Jezus Chrystus oddał za to swoje życie. A co ja robię z owocem? Jaki jest owoc Jego śmierci w moim życiu? Czy to ma wpływ na mnie? I wracam myślą do tego, co jest w moim sercu. Co jest w moim sercu? Co jest dzisiaj w moim umyśle? Za kogo ludzie mnie uważają, mówił Pan Jezus. Za kogo ludzie mnie, nie Pana Jezusa, mnie uważają dzisiaj. Jeżeli mnie uważają za jakiegoś takiego dziwnego, niespełna rozumu człowieka, bo ciągle o Bogu mówi, bo ciągle chce żyć tak, jak Boże Słowo mówi, to chwała Bogu. To chwała Bogu za to. Ale jeśli ich zdanie jest takie, no cóż, w ogóle się nie różni ode mnie, chodzi do innego kościoła, cała różnica między nami. A żyje tak jak ja. Zachowuje się tak jak ja. Co dzisiaj ludzie myślą o tobie? Apostoł Paweł pisał, że jesteśmy listem Chrystusowym. Listem Chrystusowym czytanym przez ludzi. I co oni czytają ze mnie? Co czytają? że Jezus Chrystus nie ma mocy? Bo moje serce jest nie takie? Bo nie tak się zachowuję? Czy czytają i nie rozumieją, ale czytają dziwny człowiek. Nie pasuje do tego pokolenia. Nie pasuje do tego pokolenia. Może powiedzą zacofany, za bardzo religijny, pobożny, jakkolwiek by nie nazwać. Dziwny. Ja chcę być dziwnym człowiekiem pośród tego pokolenia. Dziwnym. I nie chodzi o to, żeby się ze mnie nabijali i wyśmiewali. Ale ja wiem, że jeśli będę taki jak to pokolenie całe, to razem z tym pokoleniem pójdę tam, gdzie to pokolenie idzie. Pójdę razem z nimi, jeśli będę taki jak oni. To, że chodziłem do tego zboru, niczego nie zmieni. To, że chodziłem, ktoś inny chodził do innego zboru, niczego nie zmieni. Ten kościół, tamten kościół, to niczego nie zmieni. Jeśli moje serce nie jest napełnione Bożym Słowem i mój umysł nie jest poddany w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Lubiałem słuchać takiej pieśni. Jeszcze jako kawaler, nawrócony chłopak. I tam między innymi był taki tekst. Zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może być też Bóg. Jednak zawsze musisz komuś służyć. Nie ma pośrodku. Nie ma w niedzielę służę Bogu, a w pozostałym część sobie i diabłu. Jednak zawsze musisz komuś służyć. I oto moje pytanie w praktyce komu ja służę? W praktycznym życiu komu ja dzisiaj służę? Czyim sługą jestem? Nie mówię o tym, co na moich ustach, bo każdy z nas powie, ja jestem sługą Jezusa. Ja wiem o tym i ja tak mówię. Ale w sercu, w swoim umyśle mogę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Komu ja dzisiaj służę? A wiem, że zawsze komuś muszę służyć. Nie może być tak. Jest wielu ludzi, którzy o sobie mówią, że są ateistami. I oni nie służą ani Bogu, ani diabłu, bo nie wierzą w diabła, ani w Boga. I wydaje im się, że są wolni. Nikomu nie służą. Oni są tak wolni, że mogą robić, co chcą. A nie wiedzą o tym, że służą komuś. Jeżeli nie Bogu, to Bożemu przeciwnikowi. Ale jeżeli wypowiedzą swoją służbę u przeciwnika Bożego, to będą służyć Bogu. Nie ma innych możliwości. To Boże Słowo wielokrotnie potwierdza. Są dwie drogi. Wąska i szeroka. I to pokolenie dzisiaj biegnie szeroką drogą, autostradą na śmierć. Jeśli będę z nimi razem biegł, to dotrę do mety z nimi. Do śmierci, drugiej śmierci. Wiecznego oddalenia od Boga. Ale jeśli wejdę, albo jeśli wrócę, bo kiedyś już wszedłem na wąską drogę, która zaczyna się od drzwi, którymi jest Jezus Chrystus. Pamiętacie, jak Jezus mówił? Ja jestem drzwiami. Kto wejdzie przeze mnie? Kto wejdzie przeze mnie? Mogę, jeśli z tej drogi wąskiej, tak troszkę na tą szeroką zszedłem i idę blisko wąskiej drogi, ale nie idę wąską drogą, to jeszcze żyję na tej ziemi. I mogę wrócić. Kończę już. Mogę wrócić. Wiecie dlaczego? To, od czego zacząłem właściwie Dwa czy trzy razy o tym mówiłem. Bo nieogarnięta przeze mnie i dla mnie jest miłość Boga mojego, jest tak olbrzymia. Dlatego mogę wrócić, bo Jego miłość jest tak wielka. Gdybym to ja tym zarządzał, to pewnie nikt by już nie mógł wrócić. Bym powiedział koniec. Tyle razy zawiodłeś, zawiodłaś, koniec, nie ma. A On ciągle kocha. A On ciągle daje szansę każdemu z nas. Kochani, przyjdźmy, skłonimy swoje kolana przed Bogiem. Weźmy, gdy będzie ten czas na początku takiej wspólnej, społecznej modlitwy. Nie zwracaj uwagi na to, kto jest obok ciebie, jak się modli, o co się modli. Niech cię to zupełnie nie interesuje w tym momencie. Ale wznieś swój głos albo swoją myśl do Boga i porozmawiaj z Panem Bogiem o tym, co jest w twoim sercu. O tym, jaką drogą kroczysz. Przyjdźmy przed Boże oblicze.
Chwała Bogu, witam was wszystkich Bożym pokojem. Cieszę się, że możemy być na tym miejscu. A przede wszystkim, że Bóg jest dobrym Bogiem. I to jest prawda. Kto doświadczył Boga w swoim życiu, to może jednoznacznie powiedzieć, że to jest coś, co jest najlepsze, co nas w życiu spotkało. Tu w tym ziemskim życiu, ale również i w wieczności. Słyszeliśmy bardzo dużo dzisiaj Bożego Słowa, słowa, które tak jednoznacznie mówią o znaczeniu ofiary Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim i również jest taka Boża prośba do nas dzisiaj przez to przesłanie, które słyszeliśmy. Ja będę dalej to kontynuował. I zacznę od miejsca, które jest zapisane w Przypowieściach Salomona, to jest 19 rozdział i 20 wiersz mówi tak: posłuchaj rady i przyjmij pouczenie, abyś był mądry u kresu swych dni. Bóg mówi: przyjmij, posłuchaj rady i przyjmij pouczenie, abyś był mądry u kresu swych dni. Wiecie, my już na tyle wiemy, że jest Bóg, że jest dwa miejsca po opuszczeniu tego ziemskiego życia. My już o tym wiemy. I teraz nasze staranie, wierzę każdego z nas, jest to, aby być z Bogiem. Aby nie iść na wieczne potępienie, ale żyć z Bogiem. I to, co wszystko słyszeliśmy wcześniej, to widzimy Bożą troskę o to, aby to tak się, aby tak się stało w naszym życiu. I to jest takie jednoznaczne, można powiedzieć, pragnienie Bożego serca względem każdego z nas, abyśmy zrozumieli Bożą wolę względem każdego z nas, a również abyśmy przyjęli Bożą wolę, aby ją wykonywać, aby żyć z Bogiem tu i teraz i w wieczności. Takim podstawowym fragmentem będę czytał z proroka Izajasza, 46 rozdział i 46 rozdział proroka Izajasza od wiersza pierwszego. To jest krótki rozdział, także. Mówi tak. Ugiął się Bel, chyli się niebo, ich posągi włożono na zwierzęta i bydło, które będąc obciążone, zmęczyły się pod brzemieniem. Pochyliły się, uległy się i ugięły się razem, nie mogły ratować brzemion, ale one same poszły w niewolę. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od łona, który piastuje od urodzenia. Tu jest taka dla nas na początku wskazówka. Prorok Izajasz pisze takie słowa, że człowiek potrafi nakładać na siebie brzemiona, potrafi dosłownie przewracać się pod tymi brzemionami, próbując coś osiągnąć od Boga. I to dzisiaj dokładnie tak jest. Zauważmy takie, w ogóle żyjemy w dobie, prawda, gdzie informacje mają niesamowity przepływ i w każdej chwili możemy przenieść się w inne miejsca, w sensie takim wizualnym, oglądać na ekranie i tak dalej. I widzimy starania człowieka. I jedne są starania, które są staraniami takimi po prostu żeby żyć, żeby mieć za co żyć i tak dalej, takie po prostu jakby naturalne. A drugie to jest staranie człowieka, żeby pokazać Bogu, jaki to ja jestem dobry. Jak ja się staram o to, żeby zyskać coś u Boga. I tu dokładnie ten fragment nam tak pokazuje, że my czasami nakładamy na siebie brzemiona, żeby coś uzyskać u Boga. I jak to się kończy? I mówi tak, słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszta domu Izraela, których noszę od łona, których piastuję od urodzenia. Wiecie, a tak niewiele trzeba. Zwrócić się do Boga i powiedzieć, Panie, Ty mnie nieść. Ty mnie nieść. Bóg mówi, Ty nie musisz nic nieść, tylko Ty się pozwól, żebym ja Cię niósł. I to jest rzeczywiście taka prawda w naszym życiu. Aż do waszej starości ja jestem ten sam i aż do siwizny będę was nosił. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę. Ja mówię, będę was nosił i was wybawię. Wiecie, to mówi Bóg. Pozwólcie, żebym ja was niósł. Zostawcie te brzemiona, zostawcie te rytuały religijne, zostawcie to wszystko, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że jeżeli jesteś ze mną, to pozwól, że ja cię będę prowadził. Ja cię będę prowadził. Tam w przypowieściach było, że aż do kresu dni będzie nas Bóg prowadził. Do kogo mnie porównacie i z kim mnie zestawicie, albo do kogo uczynicie mnie podobnym, abyśmy byli sobie równi. Bóg mówi, nie ma równego ze mną tego, który potrafi cię donieść do celu, potrafi cię donieść do miejsca, gdzie osiągniesz ten szczyt swojego zaufania do Boga, czyli, krótko mówiąc, do wieczności. I tutaj znowu jest powiedziane, że człowiek się stara w każdy sposób, ale to przeczytam. Wysypują złoto z worka i odważają srebro na szalach, najmują złotnika, aby uczynił z nich bożka, przed którym padają i któremu oddają pokłon, noszą go na ramieniu, dźwigają go i stawiają go na swoim miejscu i stoi, nie ruszy się ze swego miejsca. Jeśli ktoś zawoła do niego, nie odzywa się, ani go nie wybawia z jego utrapienia. Czy coś to nam nie pokazuje? Ile jest takich sytuacji, gdzie widzimy na oczy tą ludzką marność, te ludzkie starania, te ludzkie zabiegania, które kosztuje niesamowicie dużo wysiłku, finansów i w ogóle wszystkiego, żeby to czynić. A to Bogu nic, to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. I mówi tak, pamiętajcie o tym i wstydźcie się, weźcie sobie do serca przestępcy. Bóg wręcz nazywa takie osoby przestępcami. To ja myślę, że Bóg, jak tak powiedział, że Bóg nie odda swojej chwały nikomu i każde inne oddawanie czci, która jest należna Bogu, oddawanie czemuś innemu albo komuś innemu, to jest przestępstwem. To jest przestępstwem wobec Boga. Dlatego myśmy też swojego czasu byli przestępcami aż do pewnego momentu. I Bóg mówi tak, tu jak gdyby Bóg chcę udowodnić każdemu z nas. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Bóg mówi, popatrzcie, wspomnijcie te dawne rzeczy. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy o stworzeniu świata, kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, kiedy czytamy proroków, to wszystko, to my jednoznacznie mówimy, tak, to jest prawda, tak było. I dzisiaj nauka, która próbuje udowodnić czy obalić te prawdy, które są zawarte w Biblii, no niestety nie ma żadnych argumentów. Jedynie to, co jest w Biblii jest prawdą i to jest potwierdzenie, że Bóg jest prawdą, że Bóg mówi prawdę, bo mówi, popatrzcie na to, co było, na to, co jest i wierzcie temu, co będzie. Bo to, co było, to nam łatwo uwierzyć, bo widzieliśmy, przeżywaliśmy, słyszeliśmy i tak dalej. Ale Bóg mówi i patrzcie na to, co będzie. Co będzie. To jest bardzo, bardzo ważne. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni, wykonam całą swoją wolę. I Bożą wolą jest to, aby ludzie byli zbawieni. Bóg to wykonuje. Potwierdzenie tej prawdy, że to się zrealizuje w życiu, to jest przyjęcie przez człowieka Bożej woli. Jeśli nie przyjmie, Bóg go nie zmusi. Bóg do niczego nie zmusza. I tu mówi tak jednoznacznie, zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. I my powinniśmy się teraz bardzo koncentrować na tym, co jest przed nami. Na tym, co jest przed nami. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo w Bożym Słowie opisywanych czasach, które są przed nami. To jest całe objawienie. Jest mnóstwo proroctw w pierwszym przymierzu, księgi mojżeszowe, prorocy, psalmy mówią o tym, co będzie, co jeszcze jest przed nami. I to dokładnie wszystko się musi wypełnić. Jest to tylko potwierdzenie Bożej prawdy, że Bóg mówi prawdę. Słuchajcie mnie wy, twardego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Zbliżę moją sprawiedliwość, ale będzie ona daleka, a moje zbawienie nie odwlecze się. I położę w Syjonie zbawienie, a w Izraelu moją chwałę. Tutaj mówi o Syjonie. Ten Syjon jest przed nami jeszcze. Tu mówi o Izraelu. I dzisiaj jest, jak patrzymy na Izrael, na wszystko, co się dzieje wokół Izraela, w samym Izraelu, to wszystko mamy jak po prostu napisane, jak w zeszycie może osoby, która chodzi do drugiej klasy. Prostym, zrozumiałym językiem. Dlatego będę teraz, przejdziemy do Nowego Przymierza i tutaj chcę zaznaczyć to, co pisał w tym, co czytaliśmy przed chwilą, co pisał Izajasz, że pouczę was, abyście służyli Bogu żywemu. Bo wszystko, co nie jest tym Bogiem prawdziwym, jest Bogiem fałszywym. Wszystko, co się nie koncentruje na Jezusie, na Jego dziele, to wszystko jest fałszywe. Każdy inny sposób uwielbienia Boga, oddania Bogu czci, każdy inny sposób życia z Bogiem bez Jezusa jest niemożliwy. Ale Jezusa taki, który jest objawiony w Słowie Bożym, niewinnym. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 39 wiersz, powiem tak, to wydarzenie my znamy, kiedy po prostu uczniowie Jezusa głosili i faryzeuszom nie podobało się, zebrali się, prawda, i rozważali, co z tym zrobić, co z tym uczynić. I rzeczywiście znalazł się tam jeden mądry, mówię dosłownie, jeden mądry, który słyszał od Jezusa naukę Jezusa i wypowiada takie znamienne słowa. Mówi tak, 5 rozdział Dziejów Apostolskich, 39 wiersz. 5 rozdział, 5:39. Mówi tak. Widzę bowiem, przepraszam, a, 35 wiersz mówi tak. No niestety on taką to. A jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby czasem nie okazało się, że walczycie z Bogiem. Wiecie, ja tu chcę zobaczyć taką szczególną uwagę. My jesteśmy, tak jak apostoł Paweł pisze, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Ale chcę powiedzieć, że Bóg jest z nami. Jeżeli my jesteśmy tymi ambasadorami Boga, to my wykonujemy Boże dzieło, do którego nas Bóg przeznaczył, i to dzieło będzie niezniszczalne. Dlaczego? Dlatego, że to, co czyni Bóg, jest niezniszczalne. I dlatego, kiedy tutaj spotkali się, mieli problem, co zrobić z tymi ludźmi, to mówi tak, zadał pytanie, słuchajcie, uważajmy, czy my czasami nie walczymy z Bogiem. Tu chcę jedną rzecz zwrócić uwagę, że my jako ludzie wierzący, abyśmy, bo ja gwarantuję za siebie i za was innych, że nam się zdarzyło, że myśmy czasami byli przeciw Bogu. W naszych różnych rozmowach, w naszych tego, jak to się mówi, przestaliśmy jakby być inspirowani przez Ducha Świętego i zaczęliśmy po prostu jakby w swoją mądrością albo przytakiwać w rzeczach, które nie są Boże. Dlatego to wszystko, co jest Boga, nie bójmy się tego. Nie bójmy się mówić to, co Bóg chce powiedzieć w danych okolicznościach, w danej sytuacji. Jest to gwarancją, że Bóg będzie stał za tym słowem, że Bóg będzie stał wtedy za nami, że wtedy, tak jak tu jest napisane, że a jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli to zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczymy z Bogiem. I dlatego pamiętajmy, że my mamy ochronę Boga. W naszym zwiastowaniu, w naszym dzieleniu się Bożym Słowem, my mamy ochronę, mamy osłonę samego Boga. Dlatego wypowiadajmy odważnie, dzielmy się tym, co Bóg nam chce przekazać. 6 rozdział listu do Hebrajczyków, 17 wiersz mówi takie słowo. 6 rozdział listu do Hebrajczyków, 17 wiersz. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Zauważcie, Bóg, ten Boży plan, który wykonał dla człowieka, on poświadczył to dobitnie. Bóg na wszelki sposób chce, nie chce, ale udowadnia człowiekowi, że jego pragnieniem jest, abyś ty, abym ja był zbawiony, aby ci, którzy są wokół nas, byli również zbawionymi, żeby to było pragnieniem naszego serca. I Bóg, tak jak tu się pisze, on to podświadczył, on to okazał, prawda, w obietnicy, niezmienność swojego postanowienia. I to jest prawda, że postanowieniem Boga jest to, aby jak najwięcej ludzi, wręcz w liście apostoł Paweł do Tymoteusza pisze, mówi, aby wszyscy ludzie przyszli do poznania i byli zbawieni. Ale to jest Boży zamiar. Ale my wiemy, że tak nie będzie. Tak nie jest. Bo człowiek ma własną wolę i człowiek decyduje o tym, czy chce być zbawiony, czy nie. Ale jeżeli chodzi o to, to jest prawda Boża, która dotyczy każdego człowieka, że Bóg jest gotowy, Bóg zaręczył, że chce, żebyś ty był zbawiony. Do każdego osobiście Bóg przemawia, żeby po prostu być człowiekiem zbawionym. 1 Piotra, od 14 wiersza, 1 Piotra, 1 rozdział, od 14 wiersza było tak. Od 14 do 21. Jest. Zobaczymy. Przepraszam, drugi list Piotra. Przepraszam, drugi list Piotra i od 14 wiersza mówi tak. Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Piotr u schyłku swojego wieku pragnieniem jego serca. Było tak ważne. To jest jakby testament Piotra. On mówi, widząc, że ten mój namiot już jest blisko zwinięcia, chcę wam jeszcze bardzo ważną rzecz przekazać. I mówi tak. Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. I czytajmy teraz, co było pragnieniem Piotra. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na świętej górze. Mamy też, i to jest wyznanie Piotra, Piotr prosi, mówi, słuchajcie, byliśmy na świętej górze, widzieliśmy przemienienie Jezusa Chrystusa. To, co Jezus mówi, to, co Jezus nauczył, to, co my mówimy, to w oparciu o tą prawdę, którą nam Jezus Chrystus przekazał. I ja chcę z całego serca wam to przekazać, żebyście to pojęli, żebyście zrozumieli, żebyście wierzyli w to, co do was mówię, dlatego że, tak jak mówi, ja odejdę. Mnie nie będzie tutaj na ziemi, ale żeby te słowa, które ja wam mówię do was na podstawie mojego życia, mojego spotkania, bycia, z życia z Jezusem Chrystusem, że one są prawdą, że one dotyczą was, że one są tymi słowami, które Bóg chce, aby przyniosło wam życie. I dalej mówi tak, mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się. Mówi, i trzymajcie się Bożego Słowa, trzymajcie się Słowa Bożego, dlatego że ono jest wypełnieniem Bożej prawdy, w nim jest zawarta cała prawda, w nim jest przesłanie o zbawieniu, z nim jest przesłanie o życiu wiecznym z Jezusem, z nim jest również przesłanie, jeśli ktoś nie uwierzy, jeśli ktoś lekceważy. I tutaj możemy powiedzieć, że tak jednoznacznie możemy opierać się całkowicie na Bożym Słowie. Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza 24 rozdział 35 wiersz mówi tak, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Które słowa? Te, które my tutaj czytamy. One są prawdą, one są dla nas odpowiedzią. I tak jak na początku mówiłem, że Bóg mówi tak, dam wam radę, słuchajcie mojej rady, bo ja mam dobre myśli o was. Tam, kiedy czytaliśmy Izajasza, to powiedział jednoznacznie, że wy jesteście, Bóg chce was nieść, Bóg chce was przenieść przez ten ziemskie życie, abyście mieli pewność, że idziecie do nieba, że będziecie żyć z Bogiem w wieczności. I to jest absolutnie prawda. Gdybyśmy jeszcze Piotra, pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra i pierwszy rozdział, 25 wiersz mówi, lecz słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które zostało wam zwiastowane. Wiecie, my często tak czytamy Słowo Boże i ono czasami do nas, jak to się mówi, bardziej dociera, czasami mniej, ale są takie momenty, kiedy słowo tak jednoznacznie do nas mówi. I ja myślę, że takie spotkania, kiedy zgromadzamy się w imieniu Pańskim, to jest czas, kiedy słowo tak jednoznacznie do nas przemawia. Bo kiedy czytamy, kiedy nawet rozmawiamy tak na luzie i tak dalej, to tak nie tego. Natomiast kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, to szczególnie Słowo Boże przemawia. Dlatego kiedy był czytany ten z 10 rozdziału Hebrajczyków, 25 wiersz, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Wiecie, bo to jest szczególne miejsce. Szczególne miejsce, gdzie Bóg przemawia, że Bóg przemawia przez swoje słowo, które jest słyszane, które jest mówione i ono zawsze przynosi pozytywne działanie w naszym życiu. zawsze takie działanie ku Bogu, zawsze ku temu, abyśmy mogli być bliżej i bliżej Boga. I dlatego, kiedy właśnie Piotr odchodzi już z tej ziemi, to jego takim największym pragnieniem było. W innym miejscu mówi, nie uprzykrza mi się ciągle wam przypominać. My potrzebujemy przypominania, my potrzebujemy karmienia tym słowem, my potrzebujemy tej prawdy, która jest również zawarta w Bożym Słowie, gdzie jest przedstawiona jako woda życia. Wiecie, woda życia to jest coś więcej jak tylko taka zwykła woda. Bo ta woda, ona też daje życie. Ale można powiedzieć, że bez tej wody możemy żyć, bo możemy w innej postaci czy coś, prawda, inaczej. Natomiast ludzie wierzący bez tej wody życia, którym jest Boże Słowo, nie mogą żyć. Nie da się. Wyschną. I to jest dosłownie, Piotr miał o to staranie, żeby to Boże Słowo miało właściwy szacunek, żeby to Boże Słowo miało właściwe znaczenie dla tych, którzy czytają. Dlatego mówi, że jeszcze mamy, jeszcze bardziej, prawda, jak tu czytaliśmy w tym pierwszym, drugim, to przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie podlegało własnemu wykładowi. Wiecie, to Bóg się zatroszczył o to słowo. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Wiecie, to jest niesamowity skarb, jaki my posiadamy. Wiecie, to jest coś, co często jest może zapominane, tak traktowane jako książka. To nie jest książka. To jest tak, jak ktoś powiedział, księga ksiąg. To jest, można powiedzieć, zupełnie inna książka, jak już ktoś tak by chciał określić, która nigdy nie będzie przez nas, jakby można powiedzieć, że nas tak nasyci, że już nie będzie nam potrzebna. Całe życie będzie jest potrzebne. Całe życie. Dlatego Piotr taką szczególną troskę okazywał, żeby słowo przyjmować, żeby tym słowem żyć, żeby wierzyć w to wszystko, żeby nie dać się po prostu zwieść. Dlaczego? Dlatego, że on był świadomy. On był świadomy tego wszystkiego, co wokół niego się działo. On był świadomy tego, że człowiek jest słaby, że człowiek może zgrzeszyć, ale przede wszystkim był świadomy, że człowieka może tylko wypełniać Boże Słowo, wtedy jest gwarancja, jeżeli go wypełnia Boże Słowo, wtedy jest gwarancja osiągnięcia tego, co Bóg obiecał. Bo to przez to Słowo poznajemy Bożą wolę, przez to Słowo poznajemy również siebie samych. My przez Boże Słowo siebie samych poznajemy. Że czasami, kiedy czytamy, jesteśmy zawstydzeni. Czasami, kiedy czytamy, jesteśmy pełni radości. Różnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, jak też w liście do Hebrajczyków pisze, prawda, że jak miecz obosieczny. Słowo Boże potrafi nas tak przeniknąć, tak nas rozdzielić, że nic i nikt nie jest w stanie tego uczynić tak jak Boże Słowo. I dlatego, kiedy my jako nawracamy się do Boga, jak to było też czytane z listu do Hebrajczyków, brat Wiesław czytał, tam było tak jednoznacznie napisane, że my mamy prawa Boże wpisane w nasze serca. Jak to prawo jest wpisane? Wiecie jak? Przez to, że czytamy i to jest w naszym sercu. I to jest w naszym sercu. To nie jest coś, co można powiedzieć, iść i kupić, albo iść i zdobyć, albo iść i posłuchać jakiejś dobrej, prawda, instrukcji odnośnie. Nie. To jest coś, co nabywamy przez czytanie Bożego Słowa. Widzicie, kiedy anioł zwiastował do Marii, ona wiele rzeczy nie rozumiała, ale ona wiedziała, że to są słowa od Boga, które anioł mówi. Co ona robiła? Zachowywała w sercu swoim. Czyli ona pewne rzeczy nie wiedziała, prawda? Przyjmowała do swojego serca, to było w niej i Duch Święty z czasem jej całkowicie objaśniał. Albo działo się to, co wcześniej słyszała, prawda? I podobnie w naszym życiu, kiedy Bóg mówi o czasu końca, kiedy mówi, że mamy być przygotowani, kiedy mówi o tym wszystkim, to Duch Święty również nam objaśnia to słowo, które czytaliśmy w tym temacie. Tak jak dzisiaj było, prawda, na temat ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, przecież może niektórzy są od urodzenia wierzący, ale my jako, kiedy nawrócili się, mając tam 10 lat, czy może nawet kilkadziesiąt lat, to wtedy co się działo? Nasze życie zupełnie się zmieniło. Zupełnie się zmieniło. Czego to był wpływ? Tak, to był wpływ Bożego Słowa, które słyszeliśmy i ono zostało w naszych sercach i ono działało w nas, ożywione przez Ducha Świętego. I dzisiaj jest podobnie. Słowo Boże słyszymy, przyjmujemy, zachowujemy w sercu, Duch Święty je ożywia i wtedy dostajemy całą informację od Boga na temat konkretnej sytuacji, konkretnej osoby. I podobnie dzisiaj patrzymy zupełnie inaczej na życie, zupełnie inaczej jak kiedyś w świecie, jak kiedyś, kiedy nie znaliśmy Boga, kiedy byliśmy dalecy od Boga. Nam, przynajmniej o sobie mogę powiedzieć, było wszystko jedno. Byle dobrze żyć na tej ziemi, byle być porządnym, prawda, byle no, w swoim zrozumieniu postępować, żeby było jak najlepiej. Udawało się to? Przynajmniej mnie nie. Kilka razy było. Kilkadziesiąt, kilkaset razy. Różnych postanowień. I nic. I nic. Natomiast jeżeli przyjmiemy głos Boży, jeżeli go trafi do naszego serca i znajdzie tam miejsce, to Bóg ożywi to. I to wyda owoc. I tak jak tu była mowa o tym, że jesteśmy tym listem Chrystusowym czytanym przez ludzi. Myślę, że każdy z nas ma taką możliwość sprawdzenia w swoim życiu, że kiedy się nawrócił, to ktoś, kto patrzył, który znał nas jeszcze jako nienawróconych, to mówił, co się z tobą stało? I jaka jest odpowiedź? Nic. Nic się ze mną nie stało. Czasami zaprzeczamy sami sobie. Ja tak powiedziałem. Nic się nie stało. Coś ty, że jestem normalny. Co ty chcesz? Co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. I później takie zawstydzenie. Jeżeli ktoś widzi, że we mnie się coś zmieniło, to ja tego nie widzę? I wtedy zarobił aplauz i słuchajcie, chłopcy, byłem w innym kościele, przyjąłem Jezusa Chrystusa, wypłynęło to ze mnie. Tak, bo to się zmieniło. Dlatego, jeżeli ktoś mówi, że się coś w nas zmieniło, to dziękujmy Bogu, bo Bóg nas chce zmieniać całe życie. Chce nas kształtować, abyśmy się przemieniali, tak jest napisane, z chwały chwałę, aby Jezus Chrystus był widoczny w naszym życiu. Abyśmy się nie wstydzili Jezusa Chrystusa. Czy nasz Pan jest niesamowitym Bogiem. Jest tak cudowny, tak wspaniały, że my nie jesteśmy w stanie określić Jego dobroci, Jego miłości. Kiedy apostoł Paweł mówi, kiedy zobaczymy Go twarzą w twarz. Sobie wyobrażacie? Ten wielki apostoł, będąc tu na ziemi, przechodził takie cierpienia, takie zniewagi, biczowania, więzienie, co tylko najgorsze spotykało go. A on mówi tak, radujcie się w Panu, zawsze radujcie. Radujcie się. No jak się można radować? Że jestem bity, że jestem... Mówi tak, radujcie się. Bo co? Bo widział. Widział swoją przyszłość z Bogiem wieczności. I my tak samo w tych zwariowanych czasach, niech ona nam nie zabałamuco tej rzeczywistości Bożej, którą Bóg nam przygotował, którą Bóg, tak jak powiedział, będzie nas niósł, tak jak w tym było, do naszej starości, aż nas przeniesie w tą rzeczywistość niebiańską, na którą my, wierzę, wszyscy oczekujemy. I wierzcie mi, że teraz już mając tyle lat, czasami tak mówię, Panie Boże, już dobrze by było, żebym już poszedł stąd. Nie ma jakiegoś prześladowania, nie ma jakoś tylko taka ta cielesna perspektywa, tak troszeczkę człowieka przywołuje do tego. Ale nie, ile dał Bóg życia, chwała Bogu. Nasze dni są w ręku Boga. I tak jak w psalmie, Mojżesz w swoim psalmie, prawda, mówi, że badajcie swoje dni, prawda? Bo one są od Boga. I wykorzystujmy swoje dni, gdyż czasy są złe. Ale tym bardziej bądźmy odważni, głośmy Boże Słowo, zachęcajmy ludzi, prośmy ich, aby nie przez rozkazy, nakazy, ale przez okazywanie im miłosierdzia, tak jak nam Pan Jezus Chrystus okazał miłosierdzie. Gdzież byśmy byli, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus? Nikogo by tu z nas nie było. Nikogo. A tak dzięki Jego łasce, bo On nas tu dzisiaj przyniósł. On nas tutaj dzisiaj postawił, abyśmy oddawali Jemu chwały, abyśmy Go wielbili, czcili i dziękowali Mu za to dzieło, które dokonał i za to, które jeszcze będzie dokonywał w życiu każdego z nas. Jeśli będziemy z Nim, jeśli będziemy Jemu posłuszni, jeśli Słowo Boże będzie w nas więcej i ożywiane przez Ducha Świętego. Amen.